Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Z pozoru jest to film z gatunku science fiction. Oto w punkcie wyjścia opowiadania znajdujemy tajemniczą strefę. Dziwne miejsce, które wymyka się ludzkiej racjonalności i w żaden sposób nie daje się wytłumaczyć. Nie wiadomo dlaczego i jak powstała. Czy pojawiła się wskutek uderzenia meteorytu, czy też założyli ją przybysze z kosmosu. W pierwszym odruchu na spotkanie z nieznaną siłą, przejawiającą się na jej terenie, wysłano wojsko. Jednak ludzie zniknęli, a ich sprzęt uległ zniszczeniu. Nie mogąc zrozumieć, co się w niej dzieje, odgrodzono strefy od świata i ustawiono patrole, aby broniły do niej dostępu. Strefa jednak nie tylko ludzi przeraża, ale także przyciąga niczym magnes opowieścią o komnacie, która się w niej znajduje, a do której wystarczy tylko wejść, by spełniły się najskrytsze marzenia. Dlatego staje się prawdziwą Mekką dla tych wszystkich nieszczęśliwych, którzy utracili już wszelką nadzieję. Do wnętrza strefy, pełnej rozmaitych pułapek i niebezpieczeństw, wprowadzają ich za sowitą opłatą wyspecjalizowani przewodnicy, zwani stalkerami.
Twórca Stalkera Andrzej Tarkowski nie zamierza bynajmniej epatować widza żadnymi cudownościami i tajemnicami obcych cywilizacji. Swoją historię opowiada nadzwyczaj powściągliwie, konsekwentnie unikając wszelkich atrakcji kojarzonych z kinem science fiction. Podróż do wnętrza strefy, jaką wraz ze Stalkerem odbywają profesor i pisarz, zamienia się za sprawą reżysera w metaforyczną opowieść o wędrówce po zakamarkach własnej duszy.
To, co oni nazywają pasją, to nie energia ducha, tylko konflikt między duszą a światem zewnętrznym. Ale najważniejsze, niech uwierzą w siebie i staną się bezbronni jak dzieci, bo słabość jest wielka, a siła to marność. Kiedy drzewo rośnie, jest delikatne i wiotkie. Kiedy jest suche i twarde, umiera. Twardość i siła to towarzysze śmierci. Giętkość i słabość są wyrazem świeżości ducha. Dlatego to, co stwardnieje, nie zwycięży.
Rzeczywistość ukazana w filmie Tarkowskiego rozpada się na dwa zupełnie różne obszary. To, co znajduje się poza strefą, to obraz współczesnego świata, w pełni zracjonalizowanego, który nauka odarła z wszelkiej tajemnicy. Nie ma w nim miejsca na to, co nieprzewidywalne, gdyż wszystkim rządzą ściśle określone prawa. W konsekwencji, jak zauważa pisarz, jest on banalny i nudny. Jeszcze nie tak dawno, bo w pogardzanym średniowieczu, było zupełnie inaczej. Ludzie dostrzegali wokół siebie same cuda i wierzyli w istnienie całych zastępów najrozmaitszych duchów. W świecie pozbawionym tego innego wymiaru, podstawową zasadą postępowania okazuje się wyrozumowany egoizm, który każe troszczyć się jedynie o siebie i o swój sukces, za który ceną okazuje się zdrada własnego ja, czyli tego, co w człowieku najbardziej wartościowe i wzniosłe.
Świat rządzi się żelaznymi prawami, a to jest takie nudne. Te prawa niestety są nienaruszalne i nie da się ich zmienić. A trójkąt bermudzki? Nie zaprzeczy pan, że... Zaprzeczę. Nie ma żadnego trójkąta bermudzkiego. Istnieje trójkąt ABC, równy trójkątowi ABC. Czuje pani, jaka przygnębiająca nuda tkwi w tym twierdzeniu? W średniowieczu było inaczej. W każdym domu żył dobry duszek, w każdej cerkwi Bóg. Ludzie byli młodzi, a teraz co czwarty to starzec.
Strefa w odróżnieniu od okalającego ją świata pozostaje całkiem nieprzewidywalna i niczym żywy organizm podlega nieustannym zmianom. Stalker, który niejednokrotnie przekraczał jej granicę, nigdy nie wie, co w niej zastanie, gdy kolejny raz do niej wejdzie. Stare drogi i przejścia znikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Trzeba nieustannie uważać, bo w każdej chwili przebywającym na tym terenie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jednocześnie wchodząc do strefy, należy porzucić wszystkie nawyki i oczywiste prawdy. Strzaskane czołgi, rozbite samoloty i inne szczątki cywilizacji, które porasta bujna roślinność, to swoisty symbol, że nic, co jest przyniesione z zewnątrz, nie może okazać się przydatne na jej obszarze. Wobec strefy każdy przybysz staje całkiem nagi i liczy się tylko jedno, jakim jest człowiekiem. A ona albo go zaakceptuje i pozwoli mu dojść do komnaty, albo go zabije.
Były przypadki, że ludzie musieli wracać w pół drogi z przykrym doświadczeniem. Byli tacy, którzy ginęli u samego jej progu. Wszystko, co się tu dzieje, zależy od nas. Dobrych przepuszcza, złym urywa głowy. Nie wiem, nie jestem pewien. Chyba przepuszcza tych, którzy utracili wszelką nadzieję. Nie złych czy dobrych, a nieszczęśliwych. Ale i najbardziej szczęśliwy zginie, jeśli nie umie się zachować.
Tarkowski zamienia opis podróży swoich bohaterów poprzez strefę w filozoficzny traktat o człowieku poszukującym sensu swojego istnienia. Przekraczając jej granice, pisarz i profesor wkraczają zarazem do swojego wnętrza. Zapoczątkowana w ten sposób refleksja nad sobą i nad swoim życiem odmienia ich pierwotne zamiary. Profesor bowiem, jako człowiek nauki, boi się tego, co irracjonalne i nieprzewidywalne. W swoim małym plecaku niesie bombę, by wysadzić komnatę. Nie wiadomo przecież, z jakimi życzeniami wchodzą do niej ludzie, którzy są nieprzewidywalni nie tylko dla innych, ale także sami dla siebie. Przykładem jest owiana legendą postać innego stalkera, zwanego Jeżozwierzem, który błagał w komnacie o przywrócenie życia bratu, którego śmierci był winny. Brat jednak nie ożył, a on stał się bajecznie bogaty. Wykrzyczane przez niego życzenie pozostało niespełnione, bo komnata lepiej wiedziała, czego pragnął w głębi duszy. Gdy zaś to zrozumiał i uświadomił sobie, jak bardzo różni się od własnych wyobrażeń, popełnił samobójstwo.
Przykład Jeżozwierza powstrzyma przed wejściem do komnaty pisarza, który przeżywa kryzys twórczy i idzie do niej po geniusz i natchnienie. Droga przez strefę pokazuje mu jednak, że nie wie do końca, czego w rzeczywistości chce. Tego zaś, co dostrzegł w swoim wnętrzu, na tyle się przestraszył, że nie ma odwagi wejść do komnaty, by poznać całą prawdę o sobie.
Kto pójdzie pierwszy? Może pan? Nie, ja nie chcę. Rozumiem, to nie takie proste. Ale proszę się nie denerwować, zaraz minie. Nie wydaje mi się. Po pierwsze, kiedy zacznę myśleć o swoim życiu, wątpię, żebym stał się lepszy. A poza tym, czy nie sądzisz, że to jest wstrętne? Poniżać się, biadolić, modlić się. A co jest złego w modlitwie? To pycha przemawia przez pana. Jeszcze pan nie jest gotów. To się dość często zdarza.
Swojego celu nie zrealizuje także profesor, który w końcu daje się przekonać stalkerowi, jak i samej strefie, że w ludzkim życiu, pełnym bólu i tragedii, niezbędna jest nadzieja, choćby nawet miała stanowić wyłom w racjonalności świata i była nieprzewidywalna w skutkach. Bez niej pozostałaby tylko ludzka niedola. A tak wszystko układa się w sensowną całość. Nieszczęścia, nadzieja i szczęście. Bo, jak powiada żona stalkera, nieszczęścia są po to, by była nadzieja na szczęście i samo szczęście.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.